Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Rozpoczęliśmy tydzień temu. Mówimy o sekretach chrześcijańskiego życia. Co to znaczy być chrześcijaninem? Na czym polega sekret? Jakie są cechy ludzi, którzy żyją w Królestwie Bożym? I mówiliśmy ostatnio o tym, że błogosławieni są ci, którzy są ubodzy w duchu i błogosławieni są ci, którzy się smucą. Mówiliśmy o tym sekrecie duchowego ubóstwa, o tym sekrecie duchowej nędzy, o tej świadomości, własnej, wewnętrznej świadomości tego, że tak bardzo potrzebujemy Boga, że bez Boga nie możemy żyć, że bez Boga nie możemy być w Jego Królestwie. I że człowiek, który żyje z Bogiem, nosi tę świadomość, nosi to przekonanie w sobie, że potrzebuje Boga na każdy dzień, tak? Jak również mówiliśmy o tym, że nosimy w sobie pewien rodzaj smutek. On nam towarzyszy cały czas. Choć cały czas się radujemy, ale też cały czas się smucimy. Dlatego, że zdajemy sobie sprawę z naszych słabości, z naszej niedoskonałości. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami upadamy, grzeszymy. I ten stan doprowadza nas do refleksji, doprowadza nas do pokuty, do pamiętania, czyli do smutku, do dobrego smutku, który nas prowadzi do Boga, który nam przebacza nasze grzechy i nas pociesza. Dlatego jest napisane: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Bóg nas pociesza, kiedy jesteśmy przed Nim szczerzy, autentyczni, wyznajemy swoje grzechy, wyznajemy swoje winy, On przychodzi swoim pocieszeniem, On nas odnawia, tak? I dzisiaj idziemy dalej. Dzisiaj mówimy o kolejnym sekrecie chrześcijanina, człowieka, który żyje w Bożym Królestwie. Dzisiaj mówimy o sekrecie wewnętrznej siły. Sekret wewnętrznej siły. Czytamy wersety 5 i 6. Mateusza, rozdział 5. I wersety 5 i 6. Błogosławieni cisi, łagodni, gdyż oni posiądą ziemię. Błogosławieni złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Ludzie, którzy żyją w Bożym Królestwie, noszą sekret wewnętrznej siły. To, kim są wewnątrz, to tak naprawdę jest ważne. Wiecie, w życiu tak jest we wszystkich dziedzinach życia, że nie tyle liczy się opakowanie, ile liczy się zawartość. Owszem, to opakowanie też niech będzie fajne, ale tak naprawdę liczy się zawartość. Moja Ania bardzo lubi tiktaki i dopóki w tym pudełeczku są tiktaki, to to pudełko jest bardzo ważne. To pudełko jest bardzo cenne, ale w momencie, kiedy te tiktaki znikną, pudełko jest do niczego. Pudełko jest wyrzucone do śmieci. Opakowanie przestaje mieć wartość, przestaje mieć znaczenie w momencie, kiedy brakuje w nim zawartości. I tak jest w każdym dziedzinie naszego życia. Nie liczy się tyle opakowanie, ile liczy się zawartość. Tak samo w naszym chrześcijańskim życiu nie tyle liczy się nasza zewnętrzna forma, nie tyle liczy się nasz zewnętrzny wygląd. Niektórzy ubierają się, żeby wyglądać cool, inni ubierają się, żeby wyglądać ekstra i inni jeszcze coś tam robią, żeby jakiś mieć zewnętrzny dobry wizerunek. I to jest wszystko w jakimś sensie okej. Bo mówi polskie przysłowie, jak Cię widzą, tak Cię piszą. I niech tak w jakimś stopniu niech tak będzie. Chociaż Biblia mówi wyraźnie, że nie to, jak wyglądamy, ma takie wielkie znaczenie. Ale Piotr w trzecim rozdziale pierwszego listu pisze tak. Szczególnie do kobiet, ale to potem odniesiemy nas wszystkich. Niech Waszą ozdobą będzie nie to, co zewnętrzne. Wyszukane zaplatanie włosów, noszenie złotej biżuterii lub ubieranie się w strojne suknie, ale ukryty człowiek wewnętrzny w nieskazitelności łagodnego i spokojnego ducha, który jest cenny przed Bogiem. Więc, drogie Panie, proszę, żebyście mnie źle nie zrozumiały. Nie przychodźcie na nabożeństwa rozczochane. Bo tutaj Piotr mówi o czymś innym. Piotr mówi o tym, co naprawdę stanowi coś cennego i ważnego i wartościowego. Jeśli kobieta lub mężczyzna uważa, że jej zewnętrzny wygląd jest tym, co stanowi o wartości, to jest w błędzie, tak? Można sobie zrobić najlepszą fryzurę, można się ubrać w najlepsze rzeczy, można mieć bardzo drogą biżuterię na sobie. I Biblia mówi, że to nie jest prawdziwą wartością, to nie jest prawdziwym skarbem. Prawdziwym skarbem jest to, kim jesteśmy wewnątrz. Nasz duch, nasz wewnętrzny człowiek, nasza wewnętrzna siła jest największym skarbem. I tutaj Biblia to podkreśla, że to, co tak naprawdę jest cenne, to, co naprawdę jest wartościowe, to jest cichy i łagodny wewnętrzny człowiek. I o tym właśnie mówi Chrystus. Błogosławieni cisi, błogosławieni łagodni. To jest ten wewnętrzny skarb, to jest ten wewnętrzny sekret życia chrześcijańskiego. Co to znaczy być łagodnym? Co to znaczy być cichym? Jest to takie greckie słowo, które oznacza dosłownie ktoś bardzo silny. Ktoś bardzo silny. Cichy, łagodnie nie oznacza słaby. Nie oznacza nieśmiały. Nie oznacza unieśmielony. Cichy, łagodny nie oznacza człowieka, który jest przestraszony. Który boi się wyrazić swoje zdanie. Cichy, łagodny to nie jest taki prosiaczek z Kubusia Puchatka, który ciągle się trzęsie, ciągle się jąka, ciągle jest cały jak aleta i boi się wszystkiego i boi się wszystkich. To nie o to chodzi. Biblia mówi, że cichy, łagodny to człowiek niesamowitej wewnętrznej siły. Człowiek panujący nad wszystkim. Człowiek panujący nad sobą. Człowiek panujący nad swoimi emocjami. Panujący nad okolicznościami. Człowiek, który chodzi w wewnętrznym spokoju, w wewnętrznej ciszy, w wewnętrznej spójności. To jest człowiek, który jest niesamowicie silny w środku. I wokół mogą dziać się różne rzeczy, wokół mogą być różne okoliczności, ale w środku ten człowiek jest cichy i łagodny, jest spokojny, jest opanowany, jest bezpieczny sam w sobie. Ma tę siłę. Cichy, łagodny oznacza człowieka, który potrafi łagodnie używać siłę. Bo siła to jest jakaś dynamika, to jest jakaś moc, to jest jakaś pasja. Siła to są jakieś emocje. Wiecie, że siła może być niekontrolowana. Wiecie, że wulkan to jest niekontrolowana siła. Wulkan wybucha wtedy, kiedy zechce i wylewa z siebie tę gorącą lawę, gdzie popadnie. Ale człowiek łagodny, człowiek cichy, to jest człowiek, który opanowuje swoją siłę. Bo można powiedzieć, że człowiek łagodny to jest jak wytresowany słoń. Jak w Indiach. W Indiach są słonie, które normalnie są używane do przewożenia ciężarów. Pracują tak, jak u nas pracują jakieś tam maszyny budowlane, to tam w Indiach pracują słonie. I te słonie są poddane temu malutkiemu człowieczkowi, który gdzieś tam kieruje tym słoniem, który macha jakąś tam laską, albo ma jakiś sznur w ręku, albo siedzi na tym słoniu, różnie to jest. A ten człowiek jest właściwie takim nikim w porównaniu do siły, jaką ten słoń przedstawia. Ale słoń potrafił się nauczyć kontroli, samokontroli. Nauczył się pokory. I on ma potężną siłę, by mógł to wszystko zniszczyć i zmiażdżyć, ale ta siła jest opanowana, ta siła jest pod kontrolą. I na tym polega właśnie sekret człowieka, który żyje w Królestwie Bożym. Jest to człowiek wewnętrznej siły, wewnętrznej kontroli, człowiek, który ma ujarzmioną siłę w sobie. Jest to siła, która pochodzi od Chrystusa. Jest to ta siła, którą otrzymaliśmy od Pana Jezusa Chrystusa. Mateusza 11, 29. Jezus jest dla nas przykładem takiej cichości, łagodności, takiej wewnętrznej siły. Jezus mówi tak: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, bowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jezus był człowiekiem cichego i łagodnego serca. Jezus był człowiekiem wewnętrznej siły. Jezus nie był słabeuszem. Jezus nie był onieśmielony. Jezus nie bał się robić tego, co miał zrobić. Ale znał swoją siłę, swoją moc i potrafił ją dokładnie używać tak, jak chciał. Ta siła nie wymykała się spod jego kontroli. I mówi: weźcie na siebie jarzmo i uczcie się wewnętrznej siły, bo nie można nieść jarzma, będąc słabym człowiekiem. Nie można nieść jarzma, będąc chwiejnym człowiekiem. To jarzmo to jest taki symbol, taki żydowski symbol, bo kiedy w żydowstwie ktoś szedł za mistrzem, ktoś szedł za rabinem, stawał się uczniem jakiegoś rabina, to się mówiło, że on bierze na siebie jarzmo. On bierze na siebie jarzmo i idzie za tym nauczycielem, idzie za tym mistrzem. Jezus mówi, chcecie iść za mną, chcecie być moimi uczniami, chcecie wejść w jarzmo mojego życia, mojego stylu życia, mojej nauki. Musicie być wewnętrznie silni, musicie być ludźmi cichego i łagodnego serca, pokornego serca, co nie oznacza oczywiście słabości, a oznacza siłę. Tylko ludzie silni mogą nieść jarzmo. A znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Znajdziecie spełnienie, znajdziecie harmonię, będziecie żyć w wewnętrznej harmonii. Będziecie wewnętrznie poukładani. Nasze życie będzie miało całość, pełnię. Wtedy, kiedy niesiecie moje jarzmo i kiedy jesteście wewnętrznie silni, wewnętrznie mocni. To słowo łagodniej oznacza również stabilność. Oznacza stabilność. Stabilność na przykład emocjonalną. Przypowieści Salomona 16:32. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater. A ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Stabilność emocjonalna, kontrola nad emocjami, cierpliwość, samokontrola, opanowanie siebie. Biblia mówi, że te cechy są ważniejsze niż jakiś heroizm, niż jakieś bohaterstwo. Dlaczego są ważniejsze? Bo są najtrudniejsze. Walka z samym sobą, walka wewnątrz jest najtrudniejszą walką. Opanowanie samego siebie jest najtrudniejszą rzeczą, jaką mamy w życiu. Najtrudniejszą wojną. Łatwiej jest zdobywać miasto. Łatwiej jest iść do innych ludzi i mówić, jak oni mają żyć. Łatwiej jest mówić do grzeszników, zmieńcie się, nawróćcie się, porzućcie swoje grzechy, niż popatrzeć na swoje życie, popatrzeć do lustra i powiedzieć, są rzeczy w moim życiu, z którymi sobie nie radzę, z którymi tak ciężko mi się rozstać, które tak ciężko jest zmienić. Stabilność, wewnętrzna stabilność, emocjonalna stabilność, cierpliwość. Tak naprawdę nikt z nas nie ma kontroli nad naszymi emocjami. Nikt nie ma kontroli nad tym, czy się czuje radosny, czy się czuje smutny. Nie masz nad tym kontroli. Są pewne rzeczy, które sprawiają, są pewne okoliczności, które sprawiają, że albo jesteś radosny, albo jesteś smutny, albo jesteś przygnębiony, albo jesteś szczęśliwy. Nie masz kontroli na swoje uczucia, nad swoimi uczuciami, ale masz kontrolę nad innymi rzeczami. Masz kontrolę nad tym, co będziesz myślał, kiedy się tak czujesz. Masz kontrolę nad tym, co będziesz mówił, kiedy się tak czujesz. I masz kontrolę nad tym, co będziesz czynił, kiedy się tak czujesz, tak? Dlatego nie mogę wam powiedzieć, czuj się dobrze. Czuj się radosny, czuj się radosna. Nie mogę wam tak powiedzieć. Ale mogę powiedzieć, myśl dobrze, kiedy się tak czujesz. Mów dobrze, kiedy się tak czujesz. I czyń dobrze, kiedy się tak czujesz. Amen? Nad tym mamy kontrolę. Nad tym Bóg dał nam kontrolę. I ta stabilność, ta wewnętrzna stabilność, ta siła wewnętrzna polega na tym, że bez względu na to, jak się czujesz, to masz kontrolę nad tym, jak myślisz, co mówisz i jak czynisz. Na tym polega twoja stabilność emocjonalna. Że bez względu na uczucia, twoje działania, twoje myśli, są pod twoją kontrolą. Bo problem jest wtedy, kiedy nasze uczucia wpływają na nasze myśli, kiedy wpływają na nasze słowa, kiedy wpływają na nasze działanie. Wtedy jesteśmy ludźmi, którzy nie panują nad samymi sobą. A Biblia mówi, że bardziej wartościowym człowiekiem jest ten, który panuje nad samym sobą, niż ten, który zdobywa jakieś wielkie osiągnięcia, jakieś wielkie miasta. Więc musimy uczyć się tej umiejętności, umiejętności samokontroli. Umiejętności przystosowania się do różnych okoliczności. Wyjdziesz stąd i ktoś ci zarysuje samochód. Nagle niespodziewana nowa okoliczność. Nie życzę ci tego, ale to tak hipotetycznie mówię. Wyjdziesz stąd i coś się stanie, czego nie przewidziałeś. Nie pisałeś to dzisiaj w plan dnia. Ucieknie ci autobus. Staniesz w korku. Pójdziesz do sklepu, będzie długa kolejka. Nie wiem, renta przyjdzie nie na czas. Różne rzeczy, których nie przewidujemy w życiu. Umiejętność dostosowania się do nowych okoliczności. Ta stałość wewnętrzna, ta wewnętrzna siła, ta stabilność. Na to, co się dzieje, potrafię panować nad sobą. Potrafię panować nad swoimi myślami, panować nad swoimi słowami. Niektórzy kierowcy totalnie nie potrafią zapanować, gdy ktoś im zajrza drogę. Od razu leci jakaś wiązanka, jakieś trąbienie, jakieś krzyki, jakieś machanie pięścią, jakieś szarpanie żony za włosy, takie różne zachowania. Od razu ktoś zdaje tą drogę. Ja nie mówię tego sądowskim akurat. Chociaż czasami, ale bez szarpania oczywiście. Czasami nagle jakaś okoliczność niespodziewana, nieprzewidywalna i nagle tracimy panowanie. Tracimy ten wewnętrzny spokój, tę stabilność. Zaakceptowanie Bożych sposobów i działań w naszym życiu. Kolejne świadectwo naszej wewnętrznej siły. List Jakuba, rozdział 1 i wersety 20 i 21. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki bruk i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Jakub co nam mówi? Jakub mówi, kiedy Bóg coś czyni w twoim życiu, kiedy Bóg daje ci jakieś słowo, kiedy jest jakieś Boże prowadzenie w twoim życiu, to nie gniewaj się, to nie złość się. Przyjmij Boże sposoby, przyjmij Boże drogi z łagodnością i spokojem. Nie wygrażaj się Bogu, nie miej do Boga pretensji. Kiedy Bóg coś czyni, to znaczy, że to jest najlepsze. Amen? Kiedy Bóg coś mówi do nas, to znaczy, że to jest najlepsze. Kiedy Boże Słowo coś mówi, kiedy Boże drogi coś nam pokazują, kiedy Bóg nas prowadzi swoją drogą, to co mamy zrobić? Mamy z łagodnością to przyjąć, mówi Biblia. Tak wielu ludzi obraża się na Boga. Tak wielu ludzi złości się, że Bóg dopuścił do tego czy do tego. Boże, dlaczego to się stało? Tak wielu Żydów odwróciło się od Boga, przestało Boga wierzyć ze względu na Holokaust. Mówią, jak może Bóg istnieć, jeśli nasz naród tak cierpią. Nie tylko Żydzi tak mówią. Mówią tak Kurdowie, mówią tak inne narody, które cierpią. Gdzieś tam ludzie, którzy stracili rodzinę w trzęsieniu ziemi, gdzieś tam ludzie, którzy stracili rodzinę w jakiejś epidemii, gdzieś tam ludzie, którzy stracili jakiś dobytek w powodzi, gdzieś tam ludzie, którzy poginęli w katastrofie lotniczej, ludzie mają pretensje do Boga o różne rzeczy. Ale Biblia mówi, że mamy odrzucić złość i gniew i przyjąć z łagodnością Boże sposoby w naszym życiu, Boże drogi w naszym życiu. Nie wszystko rozumiemy tutaj. Ale mówimy zawsze, Bóg rozumie więcej niż my, Bóg wie więcej niż my, Bóg zna lepiej niż my, tak? Bo musimy uczyć się akceptować Boże drogi i Boże sposoby. Na tym polega ta cichość, ta łagodność, że mówi, Boże, skoro taki masz plan, to niech tak będzie. Stałość. Pamiętacie Józefa, który miał przyjąć Marię i się buntował. Boże, ja nie chcę żony, która jest w ciąży. A Bóg mówi, to jest mój sposób, to jest moja droga. To jest mój plan. Napoleon, kiedy odnosił zwycięstwa, to mówił zawsze tak. Bóg jest po stronie zwycięzców. A kiedy zaczął odnosić porażki, kiedy został zesłany, kiedy został wygnany, zmienił zdanie. Powiedział, Bóg czyni to, co zechce. Bóg czyni tak, jak chce. Zaakceptowanie Bożych sposobów. Stałość, o której mówi list do Koryntian, 1 do Koryntian 15:58. A tak, bracia moi mili, siostry moje miłe, bądźcie stali, niezruszeni, zawsze pełni zapału o pracę dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Biblia zachęca nas do stałości. Człowiek cichy, łagodny to człowiek stały. Stały. Zawsze pełen zapału do pracy dla Pana. To nie człowiek, który się zrywa, kiedy jest jakaś tylko akcja, albo kiedy został szczególnie zachęcony, bo ktoś go docenił, poklepał po plecach. To jest człowiek, który zawsze jest stały do pracy dla Pana. Ten werset jest takim podsumowaniem całego tego rozdziału, w którym jest wielka debata. Wielka debata o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym. Czy jest zmartwychwstanie, czy nie ma zmartwychwstania? Paweł mówi, przestańcie już grzeszyć, przestańcie gadać głupstwa. Zobaczcie, co jest napisane. Debatuje Paweł w tym całym rozdziale z Koryntianami, ale w końcu Ostatni werset tej debaty byśmy mogli powiedzieć brzmi tak. Przestańmy już gadać, przestańmy już debatować, weźmy się do roboty. Bądźmy stale wzruszeni, zawsze powinni zapału do pracy dla Pana, tak? Koniec gadania, koniec debatowania, czas do pracy. Czas się wziąć do pracy. I są chrześcijanie, którzy bardzo lubią debatować. Bardzo lubią debatować. I o tym, i o tamtym, i jeszcze o czym jeszcze. A jak już się wejdzie w apokalipsę, w objawienie Jana, oj, to można debatować latami. Ale gdzie jest praca? Gdzie jest stałość? Gdzie jest praca? Gdzie jest zaangażowanie? Gdzie jest ta postawa zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, tak? Można przedebatować całe życie. Nic dla Boga nie zrobić. Więc Biblia mówi, błogosławieni cisi, błogosławieni łagodni, błogosławieni ludzie, którzy mają taki wewnętrzny, ukryty skarb, siłę wewnętrzną, ponieważ oni odziedziczą ziemię, tak? Odziedziczą Boże przeznaczenie, odziedziczą zbawienie. To jest sekret naszego życia z Bogiem. Tę siłę oczywiście mamy dzięki Chrystusowi, bo Chrystus mieszka w nas. To nas uzdalnia do takiego życia. To dzięki Niemu tacy jesteśmy. To znowu wracam do tego, co mówiłem tydzień temu. Że te wersety nie mówią nam o tym, jacy mamy być, ale tak naprawdę mówią o tym, jacy jesteśmy w Chrystusie, tak? Te wersety nie są skierowane do ludzi spoza Kościoła, aby wiedzieli, jak się stać chrześcijanami, ale te wersety mówią o tych, którzy już są w Królestwie Bożym. Jakie są korzyści, jakie są zalety, jakie są cechy ludzi, którzy już żyją z Bogiem. Ich cechą, ich wartością, ich siłą jest ich wewnętrzny człowiek, tak? Ponieważ Duch Boży mieszka w Tobie. Amen? Chrystus mieszka w Tobie, więc jesteś wewnętrznie silnym człowiekiem. Masz te wewnętrzne, duchowe predyspozycje. Masz tę siłę wewnętrzną. Korzystaj z niej. Dziękuj Bogu za to, że Chrystus mieszka w Tobie. A Chrystus jest cichy i pokornego serca. I tego się od Niego uczymy, tak? W tym Go naśladujemy. Wytrwałość pozbawiona zniecierpliwienia prowadzi do zbawienia. Prowadzi do dziedziczenia Bożych obietnic, Bożego przeznaczenia. Psalm 37, warto przeczytać, jeśli chcecie, to w domu zachęcam. Psalm 37 to jest psalm, na którym, myślę, Mateusz w tym sensie się wzoruje, pisząc te słowa o cichości i o tym, że cisi posiądą ziemię. Bo to samo mówił psalm 37. Błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, bowiem oni będą nasyceni. Drugi ważny element tej wewnętrznej siły, tego wewnętrznego sekretu chrześcijanina, to jest pragnienie sprawiedliwości. Silne pragnienie sprawiedliwości. Pasja bycia dobrym. Chęć bycia dobrym. Szukanie tego, co dobre. Mateusza 6,33 Jezus mówi, znany wam tekst, wam fragment. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, tak? Szukajcie Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nad Kalifornią fruwają dwa rodzaje ptaków. Fruwają sępy i fruwają kolibry. Jedne ptaki szukają czegoś i drugie ptaki szukają czegoś. Sępy szukają padliny i znajdują ją. Kolibry szukają kwiatów, szukają soku i znajdują ten sok, znajdują te kwiaty. Każdy znajduje to, czego szuka, tak? Kiedy szukamy Boga, kiedy szukamy Jego sprawiedliwości, to znajdujemy tę sprawiedliwość. Znajdujemy tę prawość, ten charakter. Znajdujemy to, jeśli tego naprawdę szukamy. Jeśli chcemy naprawdę być dobrzy, to będziemy dobrzy. To będziemy prawi. To będziemy żyć życiem prawym, życiem uczciwym, życiem sprawiedliwym. Bez satysfakcji z tego, co już mamy. Szukamy zawsze więcej. Chcemy czegoś więcej. Pragnienie sprawiedliwości to jest stan ciągłej potrzeby Boga. Ciągłej potrzeby Bożego standardu. Błogosławieni, którzy łakną i pragną. To są dwa podstawowe pragnienia naszego organizmu. Łaknienie i pragnienie. To właśnie nie tak jak człowiek chce jeść i pić. I to jest naturalne, to jest normalne. Nie uciekniemy od tych naszych potrzeb fizycznych. Potrzebujemy pić i jeść. Tak samo człowiek, który żyje z Bogiem, pojawia się w jego życiu duchowe łaknienie i pragnienie. pojawia się duchowe łaknienie pragnienia. Pragnienie, łaknienie bycia dobrym, bycia prawym, bycia czystym, bycia sprawiedliwym. Tym się odróżniamy od ludzi tego świata, od ludzi, którzy nie mają Chrystusa. Ludzie, którzy nie mają Chrystusa, nie mają takiego łaknienia i pragnienia bycia dobrymi. Ale kiedy nawracasz się do Chrystusa, oddajesz mu swoje życie, pojawia się w tobie nowe pragnienie, nowe łaknienie. Chcę być dobry, chcę być dobra, chcę być prawy, chcę być czysty, chcę być sprawiedliwy. Pragnę tego, chcę tego, dążę do tego. To jest nowe pragnienie, które rodzi się w sercach ludzi oddanych Bogu. Hebrajczyków 1:9 pokazuje nam, jaka była postawa Chrystusa względem Bożej sprawiedliwości, bo to właśnie to, co Chrystusowe, staje się nasze. Tu o Chrystusie jest napisane: umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Więc pragnienie sprawiedliwości oznacza, że mówimy nie, mówimy tak. Mówimy nie grzechowi, mówimy nie nieprawości, mówimy nie temu, co złe i mówimy tak temu, co dobre. Umiłowałeś sprawiedliwość, znienawidziłeś nieprawość. Człowiek pragnący sprawiedliwości to człowiek, który mówi tak i mówi nie. Mówi tak dla wszystkiego, co dobre, dla wszystkiego, co czyste, dla wszystkiego, co prawe i mówi nie dla wszystkiego, co złe, co nieprawe, co nieczyste, co niesprawiedliwe. Jezus, który mieszka w nas, zawsze będzie nas zachęcał do takiego wyboru, bo On umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość. Szukanie sprawiedliwości to znaczy dostosowanie się do praw wyższego autorytetu. Do praw wyższego autorytetu. Takim wyższym autorytetem może być w naszym państwie sąd, może być w naszym państwie konstytucja, a w naszym również duchowym życiu Bóg. Więc kiedy łamiesz konstytucję, żyjesz wbrew sprawiedliwości. Kiedy łamiesz przepisy sądu, żyjesz wbrew sprawiedliwości. Kiedy łamiesz przepisy drogowe, żyjesz wbrew sprawiedliwości. Więc szukanie sprawiedliwości to znaczy dostosowanie się do wyższego autorytetu. Dla nas najwyższym autorytetem, duchowym autorytetem, autorytetem życia jest sam Bóg. 2 Koryntian 6:14 Biblia mówi: nie chodźcie w obcymiarznie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Paweł mówi do Koryntian w ich kontekście, w kontekście Koryntian. Dla nich dostosowanie się do Bożego autorytetu, dla nich życie sprawiedliwości oznaczało zerwanie z pogaństwem. Koryntianie mieszkali w takim środowisku, gdzie był kult pogański na każdym kroku, gdzie były uczty pogańskie na każdym kroku, gdzie były bożki, były ofiary składane bożkom. Całe społeczeństwo było przesiąknięte pogaństwem. Był kultowy nierząd, były różne świątynki, były różne obrzędy. I dla nich, w ich sytuacji, sprawiedliwość oznaczała zerwanie z pogaństwem. Dla Ciebie sprawiedliwość będzie oznaczała coś innego. Bo żyjesz w innym kontekście, w innych warunkach, w innym społeczeństwie. Ale Ty wiesz, co dla Ciebie oznacza sprawiedliwość. Bo Ty widzisz, co jest prawe, a co jest nieprawe. Ty widzisz, jak żyją Twoi znajomi, jak żyje społeczeństwo. Ty widzisz, czym karmią się Twoi znajomi. Ty wiesz, jak żyją, jak funkcjonują. Ty wiesz, że dla ludzi, którzy żyją wokół Ciebie, małżeństwo już nie jest tak święte, jak powinno być. Czystość nie jest ważna. Moralność nie jest ważna. Uczciwość finansowa może nie jest ważna. I inne wartości mógłbym tu wymieniać. A więc my odnosimy to do naszego kontekstu, do naszego życia i my wiemy, co dla nas oznacza sprawiedliwość. Z czym my mamy zerwać? Czego my mamy unikać? Czego Bóg od nas wymaga? Dla nas Bóg jest tym najwyższym autorytetem i życie sprawiedliwości oznacza dostosowanie się do Jego autorytetu. Ten człowiek wewnętrznej siły to człowiek, który potrafi dostosować się do Bożego autorytetu, który potrafi żyć w prawości, który chce żyć w prawości, który chce być sprawiedliwy. To jest wewnętrzna nasza siła. Sprawiedliwość jest fantastycznym darem, jaki otrzymaliśmy od Boga. Rzymian 5,17 jest tutaj kluczowym dla nas wersetem, pomagającym nam zrozumieć, co to znaczy być sprawiedliwym, bo nie każdy człowiek może być sprawiedliwy. Nie każdy jest sprawiedliwy. Ale chrześcijanie to ludzie sprawiedliwi. To ludzie prawi. To ludzie sprawiedliwości. Dlaczego? Nie dlatego, że się tak postarali, tak im wyszło, ale dlatego, że w nich zamieszkał Chrystus i Bóg dał im dar sprawiedliwości. Rzymian rozdział 5, werset 17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar sprawiedliwości. Tu pisze usprawiedliwienia w naszym tłumaczeniu. Ale można ten werset przetłumaczyć również dar sprawiedliwości. To dokładnie znaczy to słowo w oryginale. Otrzymaliśmy obfitość łaski i dar sprawiedliwości. Królować będą żyć przez jednego Jezusa Chrystusa. Otrzymaliśmy dar sprawiedliwości, kiedy nawróciliśmy się do Chrystusa, kiedy Chrystus zamieszkał w naszym życiu, otrzymaliśmy Jego sprawiedliwość, tak? Jego usprawiedliwienie, Jego dar jest w nas. I ten dar sprawiedliwości w nas powoduje, że my chcemy być prawi. Otrzymaliśmy ten dar usprawiedliwienia i on spowodował w nas nowe cechy, nowe wartości. Nagle my też chcemy być prawi. My też chcemy być sprawiedliwi. Co by się stało, gdybyś w prezencie dostał psa? Gdybyś dostała w prezencie psa? Takie coś kiedyś nam się wydarzyło. Kiedyś jeszcze jak... to było z 10, może 15, nie wiem, ile temu. Może 20, mama może mnie poprawi. Kiedyś był pewien gość, który odwiedził moich rodziców i tak się czuł dobrze moich rodziców, tak był zadowolony z gościny, że poszedł na targ w Opolu i kupił psa w prezencie. I wrócił do domu z psem. I to prezent dla was, za waszą gościnność. I moi rodzice otrzymali w darze psa. Co się dzieje, kiedy otrzymasz taki dar? Czy twoje życie wygląda dokładnie tak, jak wyglądało przed tym darem? Czy są pewne zmiany? Wam są duże zmiany. Są duże zmiany. Nie każdy z nas by był zadowolony z takiego daru, pewnie. Nagle musisz się dostosować pod ten dar. Wstajesz o pewnych godzinach ze względu na ten dar. Robisz różne rzeczy ze względu na ten dar. Inaczej funkcjonujesz, bo masz ten dar. Masz tego pieska. Już nie możesz być tak jak kiedyś. Biblia mówi, że otrzymaliśmy dar usprawiedliwienia, dar sprawiedliwości. Kiedy otrzymałeś ten dar od Boga, to nie żyjesz już tak jak kiedyś. Twoje życie się zmieniło. Nagle ten dar powoduje, że twoje życie jest inne. Skoro masz ten dar, to teraz zaczynasz inaczej funkcjonować. Aha! Jestem usprawiedliwiony. O! To coś zmieniło. Teraz zaczynam dążyć do tego, co prawe. Zaczynam chcieć tego, co dobre. Zaczynam je drażnić wszelkie zło. Zaczynam je drażnić i zaczynam przeszkadzać, wszelka niesprawiedliwość bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zaczynam mi przeszkadzać moje wady. Moje drobne grzeszki gdzieś tam wyłażą i nawet zdaję sobie z nich sprawę. Kiedyś sobie z nich nie zdawałem sprawy. Tak jak teraz je widzę wyraźnie, przeszkadzają mi. Co się ze mną dzieje? Staję się innym człowiekiem. Przeszkadza mi moja porywczość, przeszkadza mi moje lenistwo, przeszkadza mi to i tamto i tamto. Dlaczego te rzeczy zaczynają mi przeszkadzać? Dlatego, że otrzymałem dar. Otrzymałem dar sprawiedliwości. I ten dar sprawiedliwości sprawił, że nagle pragnę innych rzeczy. Pragnę dobra. Chcę być dobrym człowiekiem. Chcę żyć dobrze dla Boga. Chcę być prawy i sprawiedliwy przed Bogiem. Dlatego życie codzienności nie oznacza tylko jakiejś zewnętrznej formuły, jakiegoś zewnętrznego religijnego rytuału, ale oznacza wewnętrzną przemianę, którą spowodował w nas Chrystus. To głębokie pragnienie Bożego standardu prowadzi nas do nasycenia. Błogosławieni jesteśmy, ponieważ pragniemy i łakniemy z zdolności, gdyż będziemy nasyceni, tak? Będziemy zaspokojeni. Skoro otrzymaliśmy ten dar i w tym darze żyjemy inaczej, to Bóg nas nasyca i zaspokaja, tak? Bóg sprawia, że nasze życie staje się prawe i czyste, że pragniemy, chcemy tego, co dobre. I czujemy się zaspokojeni, czujemy się spełnieni w Bogu. Nagle odkrywamy, co to znaczy być czystym. Jak się czuje człowiek, który jest czysty. Jak się czuje człowiek, który dopiero co wyszedł spod prysznica. Taki szczęśliwy, taki... O! Jak się czuje człowiek, który jest wewnętrznie oczyszczony krwią Jezusa, który jest prawy i czysty, żyje z Bogiem. Taki człowiek jest prawdziwie nasycony, tak? Prawdziwie nasycony, prawdziwie spełniony. Prawdziwie szczęśliwy, prawdziwie jest błogosławiony. Więc podsumowując to, kochani, jaka powinna być nasza postawa, nasza decyzja? Tych, którzy już żyjemy z Bogiem. Skoro Chrystus jest cichy pokornego serca i On zamieszkał w nas i dał nam ten predyspozycję, tę predyspozycję, tę siłę wewnętrzną, to ja postanawiam pozostać spokojny. Postanawiam pozostać opanowany. Gotowy na korektę. Gotowy na Boże drogi w moim życiu. Postanawiam stawać się coraz bardziej łagodnym i pokornego serca. Bo w tym jest moja siła. W tym jest moja siła. I w tym jest moja droga do odziedziczenia wszystkiego, co Bóg ma dla mnie, ponieważ cisi, łagodni zdobywają ziemię, tak? Zdobywają to, co Bóg dla nich przygotował. I również naprawdę pragnę czynić to, co dobre. Boże, otrzymałem od Ciebie ten dar, dar, którym jest sprawiedliwość. W związku z tym chcę być prawy, chcę być dobry. Chcę zawsze czynić to, co dobre. Oto nasz sekret. Sekret wewnętrznej siły chrześcijanina. Chcieliby postawić modlitwy?
Chcę nam to dać. Bo kwestia jest to, czy my będziemy się wynikali temu, czy za tym pójdziemy. Ja to tak.